To jest przywilejem być na kolejnym kongresie i myślałem sobie, że gdy będziemy już w niebie, to tam będzie chyba jakiś nadzwyczajny kongres naszego kościoła, tak? I właśnie gdy to hasło było nam podane, gdy wczoraj usłyszałem też takie zdanie, to trochę się zaniepokoiłem. Będziemy wyjeżdżać z tego miejsca z nadzieją, nie z apokalipsą. Gdy w ogóle przeczytałem sobie to hasło, które jest bardzo ładne, apokalipsa czy nadzieja, to bardzo mi się podoba wyraz apokalipsa. Wam też czy nie? Nadzieja też czy nie? A czemu nadzieja bardziej niż apokalipsa? Przecież nadzieja jest ponoć matką pewnych ludzi. Tak czy nie? Jeśli apokalipsa jest apokalipsą, to nadzieja jest taką właśnie matką. Czy wyraz trzy pomiędzy tymi dwoma wyrazami jest właściwy? Bo ja będę mówił dzisiaj apokalipsa i nadzieja. Będę dzisiaj mówił nadzieja dzięki apokalipsie. I będę czytał z listu, z pisma Nowego Testamentu, który jest pierwszy i drugi, to są najstarsze pisma Nowego Testamentu. I pierwsze to pismo apostoł Paweł napisał dlatego, że chrześcijanie mieli wątpliwości. Czy zmarli nie będą poszkodowani w chwili przyjścia Pana Jezusa? Drugi list napisał do nich bardzo szybko, zaraz po dwóch latach, dlatego, że chrześcijanie z tego miasta, na razie nie zdradzam, zostali opanowani przez swego rodzaju fanatyzm religijny. Żyjąc bezczynnie, zaniedbywali swoje obowiązki i pracę, ponieważ byli przekonani, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest już bardzo blisko. I te złudne nadzieje opierali na domniemanych objawieniach i pismach przypisywanych Pawłowi. I stąd uważam, że nadzieja jest dzięki apokalipsie. I otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział drugi. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział drugi. I tam będziemy czytać od wiersza pierwszego do wiersza dziesiątego. Gdy zaś chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym przekonaniu i zastraszyć ani przez ducha, ani przez słowa, ani przez list, rzekomo przez nas napisany, że już nadszedł dzień Pana. Niech nikt w żaden sposób was nie zwodzi. Nie nastanie to bowiem, dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie pojawi się człowiek nieprawości, syn zatracenia. On jest przeciwnikiem i wynosi się ponad wszystko, co dotyczy Boga lub Jego czci. Zasiądzie nawet w świątyni Boga, przedstawiając siebie samego jako Boga. Bo czyż nie pamiętacie, że mówiłem wam o tym, gdy jeszcze byłem u was? Wy wiecie, co go teraz powstrzymuje w tym, żeby się pojawił w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Jedynie ten, który właśnie ją powstrzymuje, musi ustąpić miejsca. Dopiero wówczas pojawi się nieprawy, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i unicestwi objawieniem swego przyjścia. Przyjście zaś nieprawego jest działaniem szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy dają się wygubić, ponieważ nie przyjęli prawdy miłości, by zostali zbawieni. I właśnie apostoł Paweł odwołuje się do wiedzy. Szósty wiersz, wy wiecie. I właśnie świat nie wie, że wyraz apokalipsa oznacza coś innego, niż oni myślą. Oni myślą o zagładzie w czasach, gdy będzie koniec świata. Bo czytając księgę apokalipsy, zapominają, że jest to księga objawienia. I posłuchajmy. Apokalipsa Jezusa Chrystusa którą dał mu Bóg, by pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. Oczywiście tu jest powiedziane objawienie Jezusa. I właśnie Bóg dał tę odsłonę, objawienie, ukazał coś, co ma się stać. I właśnie apokalipsa oznacza odsłonę, objawienie, ujawnienie tego, co ma się wydarzyć. I oczywiście, że w rozdziale, o ile pamiętam, szóstym apokalipsy, objawienia Jana, jest mowa o pieczęciach. Jest mowa o baranku, który te pieczęcie powoli, powoli odsłania, odkrywa i są różne wydarzenia. To prawda, że podczas pieczęci szóstej, a jest ich siedem, ale podczas pieczęci szóstej są takie słowa, że się wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli w jaskiniach i w skałach górskich. Że do gór i skał mówili: padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bo nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż może się ostać? A więc ten dzień będzie dniem zagłady rzeczywiście. Ale apostoł Paweł tutaj pisze: gdy chodzi o przyjście naszego Pana i nasze zgromadzenie się przy Nim. A więc dla nas, dla Kościoła, bo chodzi o Kościół w czasach apokaliptycznych, w czasach ostatecznych. Kościół to będzie miał dzień kongresu. Kongresu kongresów. Dzień zgromadzenia się przy Jezusie Chrystusie. Dlatego też do Kościoła, który jeszcze pielgrzymuje, apostoł Paweł powiada, abyście się nie dali zbyt łatwo, abyście opór stawiali, abyście się nie dali zachwiać w waszych przekonaniach, w waszym przekonaniu i zastraszyć. I więc przy tym haśle, czy apokalipsa, czy nadzieja, chcemy być ludźmi, którzy się nie dają zastraszyć. Chcemy być ludźmi, którzy wiedzą, że Bóg jest Bogiem nadziei, że Bóg jest Bogiem objawienia. I w swoim czasie On objawił swego Syna i dał Go po to, by człowiek nie musiał przeżywać apokalipsy, ale że mając objawienie, poznanie Jezusa Chrystusa, mógł żyć nadzieją i się pewnego dnia jako Kościół zgromadzić przy swoim Panu, przy Jezusie Chrystusie. Ale główną myśl, którą chciałem z tego fragmentu wydobyć, znajdujemy w wierszu ósmym. Gdy się pojawi nieprawy, ten przeciwnik, to Pan Jezus go zgładzi. I wyraz zgładzi sugeruje, że musi być użyta jakaś potężna siła, jakieś machiny, jakiś dynamit, no coś takiego, co by to wszystko mogło zniszczyć, usunąć, zgładzić. I właśnie gdy tego tekstu sobie słuchałem z kasety, w samochodzie, gdy jechałem, i gdy słuchałem sobie właśnie lektora, gdy czytał ten tekst, i nagle mnie zastanowił ten wyraz zgładzi tchnieniem. I ten kontrast sprawił, że wyłączyłem kasetę, by dłużej się nad tym zastanowić. By nowe myśli mnie już nie przytłumiły, ale żeby tę myśl właśnie wydobyć. Dlatego się dzisiaj z wami dzielę tym moim przemyśleniem. Zgładzić tchnieniem. I pomyślałem sobie, no cóż to jest tchnienie? Cały czas oddychamy, jakoś nikogo nie zgładzimy, nawet komara nie możemy zgładzić. Cóż to jest oddech? Cóż to jest tchnienie? I tak sobie rozmyślając, i oczywiście nie będę teraz wszystkich moich myśli tutaj powtarzał, przypomniałem się kiedyś i przepraszam, że to przytoczę. To było takie trochę żenujące, ale o czymś mówi. Kiedyś do mnie podszedł pewien student, który był w naszym zborze I ponieważ zauważył, że ja mówię o takich różnych rzeczach też intymnych, więc jakoś uznał, że może się mi zwierzyć ze swojego problemu. I taki był zaczerwieniony, mitygował, aż w końcu mówi, no wreszcie powiem. Był bardzo nieśmiały, gdy chodzi o dziewczyny, gdy chodzi o zapoznawanie się, a jedna mu się podobała i nie wiedział, jak do tego podejść, dlatego że uważał, teraz przepraszam, ale to jest samo życie. Ale mówi, mam przykry oddech, mi z ust śmierdzi. To ciężko jest, trudno powiedzieć, trudno wyznać komuś. A ja go tak, gdy usłyszałem, to mówię, a skąd wiesz? Bo jak to sobie huchnę, to tak właśnie czuję, że to śmierdzi. A więc nikt, gdy mu bardzo śmierdzi, sam tego nigdy nie poczuje. To inni czują. Człowiek nigdy sam nie czuje. Naprawdę? Naprawdę. A więc zaraz tylko będzie eksperyment dowodem. Huchnij, nie, ja się wstydzę, to straszne, to i taki skrępowany. Ja mówię, nie ma innego wyjścia, nikogo nie ma w sali. Huchnij. Huchnął delikatnie, ja mówię teraz jeszcze głębiej. Ja mówię, teraz się zapewniam z ręką na sercu, nic nie czuję. Naprawdę? Ja mówię, naprawdę. A więc żył w złudzeniu, jakiejś blokadzie wewnętrznej. I dopiero ta rozmowa, ten eksperyment go uwolniły. I właśnie to mi się przypomniało, gdy rozmyślałem nad tym tchnieniem, że właśnie oddech zdradza stan chorobowy człowieka, jego wnętrze. I wtedy też lekarz poszukuje, aż znajdzie coś czasami bardzo głęboko w naszym organizmie i musi tamto uleczyć, by oddech się naprawił. I przepraszam, że o tym tak mówię, ale czasami, gdy samochodem jedziemy do stacji diagnostycznej, to z rury wydechowej pobierają spaliny, by stwierdzić, czy silnik, prawda, jakie ma parametry silnik, czy nie jest uszkodzony i tak dalej. Tchnienie. Pomyślałem sobie, gdy Bóg miał tę skorupę, którą uczynił kiedyś i w tę skorupę tchnął coś. Tchnął to, co było w jego wnętrzu. Pierwiastek ducha, mówi nam list Jakuba. Tchnął w nas swego ducha, tchnął w nas życie i powstał człowiek Adam. To tchnienie było twórcze. To tchnienie sprawiło, że ta glina, martwa glina stała się wspaniałym człowiekiem. Pamiętamy, gdy Pan Jezus tchnął w swoich uczniów i powiedział, weźmijcie. Co mieli wziąć, pamiętamy? Weźmijcie Ducha Świętego. Weźcie Ducha Świętego. A więc to tchnienie sprawiało, że w nich miał Bóg wycisnąć swoją pieczęć i się tam miała pojawić Boża rzeczywistość w ich wnętrzu. Że ich wnętrze miało być tak piękne, jak piękna jest świątynia, pełne chwały Bożej. By ciała ich i nasze mogły stać się świątynią Ducha Świętego. To właśnie tchnienie Boże, Duch Święty w nas. Dzień 50, pamiętamy. Ci ludzie przyszli i się modlili. Podczas tych modlitw, a to trwało długo, nie 10 godzin, ale 10 dni, to nawet sobie zrobili wybory, bo im brakowało 12, było 11, a więc sobie 12 dobierali, nie wiedząc, że Bóg ma inne plany. No i podczas tego oczekiwania, to była nadzieja. Ktoś im obiecał, ich mistrz obiecał, mają nadzieję i oczekują. Podczas tego oczekiwania ich serce cały czas wątpiło, bo wiecie, długie oczekiwanie sprawia, że serce coraz bardziej wątpi. I aż o Bożym czasie nastąpiło Boże tchnienie, potężny wiatr. I każdy stwierdził, że jest napełniony. Że to tchnienie dotarło aż do jego wnętrza. I gdy wcześniej się bali, to teraz otworzyli swoje drzwi. Piotr na ganek wyszedł. I patrzę, tam są tłumy ludzi nieprzyjaznych. I nagle ten rzemieślnik, nie ktoś przygotowany, nie fachowiec, ale rzemieślnik, rybak, staje i zaczyna mówić. I tak analizowałem sobie ostatnio, jak on zaczął mówić jako ten prosty człowiek, który nawet w sobie Biblii nie ma. O tak, prosto wyszedł z modlitwy. Po 10 dniach i nocy to nie były warunki takie komfortowe jak tutaj. Zmęczony. Sytuacja jest taka stresująca. I ja z tego punktu widzenia, wchodząc w jego skórę zacząłem rozmyślać. I od czego ten nasz wspaniały brat zaczął mówić? On wtedy nie był taki wspaniały. Przecież znamy tego Piotra, gdy mówi: Panie, wszyscy się zgorszą, tylko nie ja. Ja nawet pójdę z Tobą do więzienia. A potem wiemy, co się stało. Więc to nie był taki wspaniały brat. O taki, który miał różne zwątpienia, różne doliny. I pomyślałem sobie, od czegoż ten Piotr rozpocznie głoszenie Bożego Słowa. Wcześniej, gdy Pan Jezus mówi, za kogo ludzie mnie uważają, to wykrzyknął, bo miał takie dobre natchnienie. Naszło go akurat. I powiedział, jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale potem, gdy sobie szli z Panem Jezusem we dwóch, rozmawiając, gdy Pan Jezus mu się zwierza jak przyjacielowi, co go czeka w Jerozolimie, a on już kombinuje po swojemu i uruchomił całą swoją przebiegłość i mówi: Panie, nie idźmy tam, ominimy, przejdźmy, przeczekajmy, to cię ominie i znów będzie do przodu jeden jeszcze rok. A potem pomyślimy. I co usłyszał? Idź precz ode mnie. Ten wyraz szatanie oznacza przeciwniku. Nie myślmy, że Piotr był diabłem, nie. A ten wyraz oznacza przeciwniku. Idź precz ode mnie, przeciwniku. A ten przekład mówi, pójdź za mną. Bo można przetłumaczyć to właśnie i dokładnie byłoby właśnie tak. Pójdź za mną. Nie idź precz ode mnie, ale pójdź za mną. I właśnie Piotr podjął decyzję. Pójdę za Jezusem. Mimo, że mam takie różne myśli, jestem raz na plusie, raz na minusie, ale pójdę za Jezusem, mimo że go nie rozumiem. Wtedy to tchnienie ich wszystkich ogarnęło i zapowiedź, wejście Ducha Świętego, właściwie to była zapowiedź. Bo właśnie w dzień 50 ten Duch Święty ich wypełnił. To Boże tchnienie ich napełniło. I właśnie, gdy patrzę na ten drugi rozdział, gdy Piotr podniósł swój głos, mówi: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. A więc, kochani mieszkańcy Dziwnówka, mężczyźni i kobiety, zaczął od tego, co widział. Widział ludzi, którzy są w Judei, którzy są z Jerozolimy. Jakoś zapomniał o tych wszystkich, którzy przybyli z diaspory. Zaczął od tego, co widział. A potem co mówi? Drugie zdanie. Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch moim słowom. A więc ich uwagę zwraca na siebie. Nic nadzwyczajnego w tej wypowiedzi nie było, ale od czegoś trzeba zacząć. I potem interpretuje to, co się tutaj wydarzyło. Ci ludzie nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest bardzo wcześnie, dopiero jest 9 rano, i oni nie są jeszcze pijani. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I w tym miejscu mu się podłączyło natchnienie. To Boże tchnienie. Tu się podłączył Duch Święty. Tu się podłączyła inspiracja. W tym momencie najpierw stwierdzał fakty. I nagle ma inspirację z nieba. I zaczyna cytować proroka Joela. Zaczyna potem przystosowywać to proroctwo do sytuacji aktualnej. Potem przekazuje im słowo, przecież o Jezusie Chrystusie, o tym wszystkim, co się wydarzyło, czego oni nie byli świadkami, ale czego ci ludzie, słuchacze Jego, ale czego oni byli świadkami. A na końcu mówi słowa bardzo dramatyczne. I niechże wtedy wie z całą pewnością, dom Izraela, że Panem i Mesjaszem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I to był moment krytyczny, bo albo się wścieknął, albo zrobią coś, o czym nikt nie wiedział, że zrobią. To była nowość. I Piotr nazwał tę nowość metanoją. Odpowiedział: o, pamiętajcie się, metanoeite, przemieńcie się wewnętrznie. Dajcie się ochrzcić, a otrzymacie ten dar. To Boże tchnienie. Dlatego, że ci ludzie byli do głębi poruszeni. Czym byli poruszeni ci ludzie do głębi? Jak sobie rozmyślając, pomyślałem, stwierdziłem, byli poruszeni słowami. Po prostu Piotr mówił. Ale z jego wnętrza wychodziły takie słowa, że ich do głębi poruszyły. Czyli Piotr jakby dał tchnienie, dał dech. Miał coś, co sprawiło, że to w nich wywołało skutki. I tym skutkiem było poruszenie i pytanie, co mamy czynić, by się zmieniło nasze życie. I rzeczywiście można byłoby teraz czytać wiele miejsc, ale jedno z nich przeczytam. I wyrośnie różdżka z pniajsa jego i będzie sądził biednych według sprawiedliwości, według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi, rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I właśnie apostoł Piotr zabijał bezbożników, mordował bezbożników. Pamiętam, gdy kiedyś ktoś tak mnie zamordował. Wychowany bardzo porządnie w domu pastora, kaznodziei, przełożonego zboru. Miałem 18 lat i wielki problem, że jeszcze dziewczyny nawet nie pocałowałem. Chłopcy mówią mi, koledzy, jak to się robi, a ja się cały czas krępowałem, bo uważałem, że to się należy tylko tej, którą się ożenię. Taki byłem solidny. Nie wiem skąd. Bo sobie wykoncypowałem, że całować znaczy się scalać. Jak ja będę się z kimś całował, tak usta w usta, nie w czoło czy w policzek, to wtedy będę się z kimś scalał, a to tylko z tą, którą się będę chciał ożenić. Takiej nie ma, więc nie będę całował. I to był mój wstyd, bo koledzy się ze mnie śmiali, a dziewczyny nazywały mnie zimny kaloryfer. I właśnie gdy siedziałem na ewangelizacji, i gdy było wezwanie przez 3 dni, gdy mówiono o grzesznikach, o nawróceniu, cały czas rozmyślałem, tylko nie ja, bo ja i miałem całą litanię porządnych rzeczy, łącznie z tą ostatnią. O co chodzi? W czym rzecz? Jeszcze na ewangelizacji gram na gitarze, zespół śpiewa, a ludzie się nawracają. Więc w czym rzecz? Ja jestem po tej stronie, a nie po tamtej. I właśnie ostatniego dnia, gdy padło słowo, takie właśnie, które mnie zbulwersowało, wzruszyło, że Chrystus za nas stał się przekleństwem. Chrystus zajął twoje miejsce, mówi kaznodzieja. Teraz przyjdź i podziękuj mu za to, że on za ciebie umarł na krzyżu. A we mnie, porządnym, sprawiedliwym człowieku, powstaje myśl. I przepraszam, że ją teraz powtórzę i ujawnię. Dlaczego mam dziękować? Przepraszam, to jest bardzo przykre, ale trudno. Skoro go nie prosiłem o to, by za mnie umierał. Tak pomyślałem. I w tej chwili przyszła mi myśl, jakże ja podły jestem, jaki obrzydliwy. Sam stwierdziłem, jaki ja jestem wredny. To ktoś robi mi dobro, a ja mu tak arogancko odpowiadam. I byłem w szoku. Nie spodziewałem się, że jestem takim obrzydliwym grzesznikiem. Takim strasznym grzesznikiem. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. To były ułamki sekund. Ale ja to pamiętam bardzo wyraźnie. I właśnie wtedy, gdy była ta burza w moim wnętrzu, odpowiedź taka przyszła z lewej strony, bo tak cię ukochał. I pękło wszystko we mnie. I gdy było wezwanie, bo cały czas było wezwanie, razem z innymi wyszedłem do przodu. To już było lat temu 43. I cały czas jest świeże. A dlaczego jest świeże? Dlatego, że Boże tchnienie jest cały czas aktualne we mnie, w każdym z nas, w członku Jego Kościoła. To nie jest ulotna chwila, jakieś psychologiczne przeżycie. To jest coś trwałego. I tam wtedy, gdy z zakrystii, bo to było w wynajętym kościele ewangelicko-reformowanym, gdy z tej zakrystii wychodziłem po prostej modlitwie, gdy ten ewangelista nam odczytał ten tekst, znany tekst Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się Bożymi dziećmi, tym, którzy wierzą w Jego imię. I powiedział, jeżeli wyście uwierzyli, przyjęli, jesteście Bożymi dziećmi. Pomodlił się z nami i odszedł. I myśmy wychodzili. I w tej chwili właśnie, gdy wychodziłem, nagle czuję, że ja idę po twardym gruncie. Już nic się tam nie ugina pod moimi nogami, w sensie tym duchowym, przenośnym. Że mam prawdziwą radość, której nie miałem dotychczas. Mam pewność. Mam miłość taką, której nie mogę sobie wyobrazić, ale o której będę mówił jutro, jak Bóg pozwoli, podczas wykładu. I potem, gdy w nocy wracałem do Krakowa, to było w Warszawie, to całą noc nie spałem, a we mnie pieśni grały, śpiewały. Nowe życie. Gdy o 5 rano otworzyłem, mama mi otworzyła drzwi, od razu zobaczyła, że się nawróciłem. Nie powiedziała nic. Dopiero ujawniłem to po 9 miesiącach, gdy do chrztu się zgłosiłem. To było cały czas we mnie skryte, zamknięte. Ale właśnie to mordowanie grzesznika, bo o tym mówię, jest bardzo ważne. Musi przyjść taka chwila, gdy Duch Święty zamorduje grzesznika w człowieku. Odkryje nasz grzech. Grzech przykrywany, tłumaczony, usprawiedliwiany. On go wykryje i powie, tu jest przyczyna twojej śmierci. Musi to być uzdrowione. Albo to wyznasz, albo z tym umrzesz, zginiesz. Apostoł Paweł nazwał to bardzo ciekawie. Ja lubię Pawła. Lubię go czytać, cytować. I on to nazwał bardzo ciekawie. Otworzyłem sobie list do Galatów, rozdział pierwszy. Wiemy, za kogo on się uważał. On to opisuje, że był gorliwym zwolennikiem ojczystych ustaw. On pisze o umiłowaniu Boga. On pisze, mówi o tym, że Kościół prześladując, to prześladował sekty. Tępił szkodniki na zdrowym ciele religii mojżeszowej. Gdy sobie wyobrażałem, jak on to czynił, gdy rozdzielał rodziny, gdy wtrącał do więzień, gdy wdzierał się do zgromadzeń i zmuszał do bluźnierstwa. Ja sobie to wyobrażałem, jak on to robił z pełnym zaangażowaniem i zmuszał do bluźnierstwa. Jakie dramaty wywoływał, gdy ktoś zaczął bluźnić, bo chronił swoje dziecko. To był perfidny prześladowca Kościoła. I co musiało się stać, ażeby w nim umarł ten grzesznik, żeby się w ogóle ujawnił ten grzesznik. I to właśnie Boże tchnienie, Duch Święty, do niego weszło, wstąpiło. I my to znamy wszystko, ale z jego strony jak to wygląda. I 11 wiersz, Galatów, pierwszy rozdział, 11 wiersz mówi: oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą głosiłem, nie jest ludzkiego pochodzenia, bo nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez apokalipsę. Tak, przez objawienie Jezusa Chrystusa. Tu właśnie jest wyraz ten, apokalipsa. Objawienie Jezusa Chrystusa. Nagle mi się Jezus odsłonił, nie jako człowiek, ale jako Mesjasz. I 15 wiersz, 16 powiadają, gdy się Bogu podobało, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez swoją łaskę, by objawić mi, tam w oryginale, w Biblii Tysiąclecia jest objawić we mnie Syna swego, bym go zwiastował między poganami. Objawić we mnie. To jest oddane w taki sposób popularny. Objawić coś nam. Ale tam jest użyte enemoi, czyli we mnie. W moim wnętrzu. Biblia Gdańska to już miała, tysiąclecia to ma, inne mają przekłady. Niektórzy używają takiego określenia. Objawić mi. a mieć objawić we mnie, w moim wnętrzu, swego Syna. I teraz ten właśnie były faryzeusz w Damaszku, którego się wszyscy bali. Nagle on im wertując, a właściwie to nie wertując, tylko rozwijając, prawda, od prawej do lewej, pokazuje i tu, i tu, i tu, i tu. Mesjasz, Mesjasz, Jezus, Jezus, zobaczcie, tu Izajasz, tu, wszędzie. I nawet Mojżesz, gdy mówi, o tam, zobaczcie, też jest Mesjasz, ten właśnie Jezus. I tym Żydom wykazywał cały czas głęboką wiedzę o Mesjaszu, o którym się w ogóle nie uczył, którego poznał przez odsłonięcie. Dlatego też i apostoł Paweł tak bardzo mocno mówi do różnych zborów, też do tego zboru w Tesalonice, w Tesalonikach, do tych zborowników, aby się tak łatwo nie dali zbić z tropu, by się nie dali wytrącić ze swojego przekonania, by wiedzieli, że Bóg ma rozsądny, rozumny plan. To nie jest działanie zaskoczenia. Dla świata to będzie zaskoczenie. Dla nas, ludzi wiedzących, którzy mają w sobie to Boże tchnienie, to będzie coś, o czym będą wiedzieć. Wy wiecie, bracia. Dlatego też chciałbym, abyśmy przez chwilę pomyśleli, co zrobić, ażeby nie to hasło nas musiało mobilizować. Czy apokalipsa, czy nadzieja. Ale co zrobić, aby każdy tu obecny mógł powiedzieć: nadzieja dzięki apokalipsie. Co zrobić? Więc pierwsza rzecz, spowodować, aby stało się z tobą to, co stało się z apostołem Pawłem, by można cię było nazwać bratem czy siostrą w Jezusie Chrystusie. Podejmij decyzję o nawróceniu. I nie będę wzywał, nie będę ewangelizował, tylko zrobię krótki apel. Jeśli jesteś rozumny, a nie znasz Chrystusa, jesteś tutaj, by skorzystać z tego, co tu się odbywa i z morza. Skorzystaj jeszcze z czegoś, co jest najważniejsze. Skorzystaj z tego, który stoi przy twoich drzwiach i puka i kołacze. Jeśli słyszysz, jeśli rozumiesz, podejdź i otwórz. I powiedz: Panie Jezu, wejdź do mojego życia. Podejmij decyzję. I po nabożeństwie pójdź sobie gdziekolwiek. Gdzieś, gdzie będziesz sam. Zamknij drzwi, uklęknij i powiedz: Panie Jezu, chcę się nawrócić. Nie wiem jak, ale chcę się nawrócić. Zacznij to mówić, zacznij z nim rozmawiać, a zobaczysz, że ewangelista, Duch Święty cię zewangelizuje. I on sprawi, że to Boże tchnienie się w tobie znajdzie. Co dalej zrobić, aby w nas było to Boże tchnienie, abyśmy byli ludźmi, którzy nie boją się apokalipsy, w tym sensie popularnym. Apostoł Paweł napisał w takim bardzo znanym liście, liście do Efezjan, jutro będziemy o tym zborze mówić, ale w tym liście do Efezjan napisał takie piękne słowa i pozwólcie, że ja je teraz przytoczę. Wczoraj były one troszkę wspominane. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. 5:15. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumni, nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jest odwołanie do rozsądku. Ten pierwszy punkt również bazował na czyimś rozsądku. Nawróć się w sposób rozsądny. I zrób to. Mógłbym podać kilka przykładów, gdy ktoś tak zrobił właśnie w taki sposób rozsądny i potem miał wspaniałe, wspaniałe, rozsądne nawrócenie. Dlatego, że Duch Święty sprawia, że nasz rozsądek wtedy staje się Bożym rozsądkiem, jesteśmy obdarzeni Bożą mądrością i wchodzimy w Bożą rzeczywistość. I właśnie później jest mowa, że gdy jesteśmy pełni Ducha, gdy się napełniamy Duchem Świętym, to możemy z sobą nawzajem rozmawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, a nawet można by to przełożyć mówiąc do siebie samych. przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, grając w swoich sercach. Te nasze wnętrza są czegoś pełne. Z pełności serca mówią usta. I 15 rozdział Ewangelii Mateusza mówi o dialogu Pana Jezusa z tymi faryzeuszami, uczonymi w piśmie. Gdy ich przyrównuje do grobów pobielanych. Bardzo porządni z zewnątrz, ale ten grób się naruszy, gdy on pęknie, albo się podniesie wieko, stamtąd coś buchnie do góry. Wiemy co. I zaraz dalej jest mowa o niewieście kananejskiej, syrofenicjance. O pogance jest mowa. Ci przyozdobieni są w swoje religijne szaty, a to mogę przenieść na nasze chrześcijańskie szaty, zielonoświątkowe szaty. Panie, myśmy uzdrawiali w Twoim imieniu. On mówi, idźcie, bo Was nie znam. O tym myślę i w tej chwili. Zielonoświątkowe groby pobielane. Nieraz sobie wstaję przed Bożym Słowem, jak przed lustrem i pytam się, czy ja nie jestem pobielanym grobem zielonoświątkowym. Tam wewnątrz musi być nie stęchlizna, lecz świeży powiew, świeże tchnienie. Napełniajcie się. Czas ciągły, trwający. Czynność ciągła, stała. To jest coś bardzo ważnego. I ta syrofenicjanka wykazała wielką wiarę. Że w Izraelu jej nie było tej wiary widać, jak w tej właśnie syrofenicjance. Bo ona swoimi ustami wyznała, tak Panie, ale i te zwierzęta, i psy, i tak dalej. Panie, ale ja okruszynę chociażby. Chociażby tylko tyle. A tamci odtrącali cały czas. Dlatego też Bóg mówi do nas tak bardzo wyraźnie. Synu, daj mi Twoje... Dokończcie. Daj mi Twoje wnętrze. Nie chodzi tylko o serce. Chodzi o całe wnętrze. Serce jest obrazem całego wnętrza. Daj mi Twoje myśli, Twoje uczucia, Twoje ambicje, Twoją wolę, Twój umysł. Wszystko mi oddaj, a ja sprawię, że to będzie przemienione. I coś jeszcze. Apostoł Paweł mówił w liście do Kolosan, używając wyrazu obficie. Kolosan 3,16. Czy pamiętamy, o czym jest ta mowa? Żeby coś w nas mieszkało obficie? A w waszych sercach niech rządzi pokój Boży, Boża harmonia, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni, a Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w waszych sercach, w waszym wnętrzu. I właśnie Słowo Chrystusa. Nasza Biblia świadczy o nas, gdy musimy ją co jakiś czas kupować nową, to świadczy, że stara jest zużyta. Jak bochenek chleba, nikt go nie trzyma przez 5 miesięcy, prawda? On na krótko starcza. Na samej Biblii nie starczy nam na długo. Gdy ją czytamy, to ją zczytamy, to ją zjemy. Pod warunkiem, że ją spożywamy, że w nas to Słowo mieszka obficie. Wtedy nasze wnętrze jest pełne Ducha Świętego, pełne Bożego Słowa i wtedy może coś się wydarzyć w naszym życiu. Wczoraj było wspomniane, że jesteśmy wonią Chrystusa. Woń Chrystusa. Ten piękny tekst, 2 Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz, 15, 16. I posłuchajcie, jak on brzmi w tym przykładzie. Bogu niech będą dzięki temu, który w Chrystusie zawsze nas, i uwaga, to jest pewna zmiana, zawsze nas wiedzie w pochodzie triumfalnym i przez nas roznosi się po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i wśród tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach śmierci ku śmierci, dla drugich zapach życia ku życiu. I kto jest w stanie temu sprostać? Woń. Woń, która jednych zabija, a drugich ratuje. woń jak tchnienie. Ale chcę podkreślić, Chrystus nas wiedzie w pochodzie triumfalnym i się rozprzestrzenia woń. I ten pochód się cały czas odbywa. I gdy już kończę, gdy otwieram 19 rozdział Apokalipsy, to cóż tam możemy znaleźć w tym 19 rozdziale Apokalipsy? Jedenasty wiersz i niżej. I zobaczyłem niebo otwarte, białego konia i tego, który na nim siedzi, zwanego wiernym i prawdziwym, który sprawiedliwie sądzi i walczy. Jego zaś oczy są jak płomień ognia, a na jego głowie liczne diademy i ma wypisane imię, którego nikt nie zna, poza nim samym, i ubrany jest w szatę zanurzoną we krwi i nazwano go imieniem Słowo Boga. A za nim podążały w niebie wojska na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by mógł razić nim narody. I sam będzie je pasł rózgą żelazną i sam depcze tłocznię wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na jego szacie, na biodrze jest napisane imię Król Królów i Pan Panów. I dziękuję mu, że kiedyś on szedł w swoim pochodzie. Że było nabożeństwa, czy były nabożeństwa w tym czasie ewangelizacyjne, gdzie im nie zaproszono. To był triumfalny pochód braci i sióstr. Również i tego, który mnie zaprosił, by przez to, że będę grał na gitarze, bym wziął udział w tym nabożeństwie. Bym się mógł nawrócić. Ja nie wiedziałem, że on się o mnie modli. Nie o to, żebym ładnie grał, ale żebym się porządnie nawrócił. To był piękny pochód. I niechcący do tego pochodu dołączyłem. Niechcący, bo ja się sprzeciwiałem, o czym mówiłem. Ale ten miecz, to tchnienie z ust Jezusa, ostry miecz Ducha Świętego, zabił grzesznika w moim wnętrzu. To Bogu dziękuję, że objawił mi, że jestem grzesznikiem. Bo tak bym sobie cały czas żył w niewiedzy. Bym sobie żył i ginął. Dlatego też i dzisiaj zachęcam. Przyjdź do Jezusa. On jest Bogiem nadziei. W nim jest nadzieja dzięki Jego poznaniu, dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Postańmy i chcemy teraz razem z Nim rozmawiać. To nie będzie modlitwa. To będzie rozmowa Twoja, moja, z obecnym tu między nami Jezusem Chrystusem. Halleluja. Halleluja. Chciałem tak w chwilę w ciszy postać, porozmyślać o tym, cośmy słyszeli, a też chcieliśmy się razem półgłosem modlić i mówić, odpowiadać na te myśli, które do nas powstały. Chcieliśmy reagować słowami na to, cośmy usłyszeli. Halleluja. 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 Panie, dziękujemy Ci, że Twój pochód idzie. Twój triumfalny pochód. Tych naczyń, które są Twoją wonnością, które niosą Twoją wonność, cały czas idzie i idzie przez te wszystkie wieki. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj Twoje tchnienie cały czas działa. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że ono działa również i w tej sali, i w każdym sercu, które jest chętne, które chce się wyrwać z więzów, z pęd śmierci. Panie, dziękujemy Ci, że masz oczy jak płomień ognia i lepiej niż rentgen ujawniasz wszelkie stany chorobowe. Panie, dziękujemy Ci, że ujawniasz rzeczy skryte. Ujawniasz po to, by były uzdrowione, by były zmiecione, wymiecione, wymienione, odnowione, by powstało nowe życie. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj działa Twoja krew, która zawsze jest skuteczna, gdy wyznajemy nasze grzechy. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty chętnie napełnia każde uniżone serce, uniżone miejsce. Gdy się uniżymy, On nas chętnie napełnia i przelewa i daje nam tchnienie, Twoją wonność. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dzisiaj Panem Panów, Królem Królów. Halleluja. Halleluja. Ja prosiłem zespół, abyśmy razem zaśpiewali tę pieśń. Król Królów, Pan Panów. Amen. Halleluja. Śpiewam tę pieśń tak spokojnie i dziękuję za to, że ten pochód cały czas idzie. Jeśli jesteś w tym pochodzie, to wiedz, że jest to pochód naczyń pełnych wonności. Są to kubki pełne wonności. I niech Twój kubek, mój kubek będzie zawsze pełen wonności Chrystusa Jezusa. I ta woń działa zbawiennie dla innych, ale też i osądzająco dla innych. Ale jest to pochód zwycięzców, którzy idą z Jezusem Chrystusem. Jeśli nie jesteś w tym pochodzie, nie czekaj, nie zwlekaj. Nie znasz dnia i godziny przyjścia Jezusa, ani swojego odejścia z tej ziemi. Szczególnie w lecie ludzie i nad morzem giną i to niespodziewanie, w okamgnieniu, w jednej chwili. Dlatego też i przyjdź dzisiaj do Jezusa Chrystusa i dołącz do tego pochodu, który triumfalnie idzie i wzywa wszystkich grzeszników, pójdź za mną. Halleluja.
Halleluja, Król Królów, Pan Panów, chwała. Halleluja, Jezus, Książę Pokoju, chwała. Halleluja, Jezus, Książę Pokoju, chwała.
Halleluja. Może chciałby ktoś, aby się modlić razem z Nim, bo podjąłeś ważną decyzję w swoim życiu. Podnieś rękę, będziemy się modlić w tej chwili w Twojej sprawie. Kto potrzebuje modlitwy, niech podniesie rękę wysoko, żeby było widać. Wyżej, tak, są już ręce widoczne. Jeszcze ktoś? Chcemy teraz razem się połączyć w tej modlitwie, ale wiedzmy, że przystępujemy do tronu łaski. Jest to tron łaski. Jezus, gdy będzie sądził świat, zanim będzie sądził świat, to jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. I przyjdźmy teraz do Niego jako naszego Pana i Zbawiciela, tego, który cały czas obdarza nas łaską za łaską. Panie, dziękujemy Ci, że możemy teraz przyjść do tronu łaski. Możemy przyjść w czasie potrzeby i możemy wziąć pomoc w czasie potrzeby. I Panie, polecamy teraz nasze siostry, braci, naszych przyjaciół w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Polecamy ich potrzeby, które są rozmaitego rodzaju. I Panie, teraz przenosimy je do tronu łaski, wiedząc, że nas słyszysz. Wiedząc, że nam dajesz, jeśli prosimy według Twojej woli. I Panie, naucz nas Twojej woli, abyśmy poddawali się Twojej woli. Abyśmy prosili zgodnie z Twoją wolą. I abyśmy byli pewni, że nam dajesz to, o co Cię prosimy dla Twojej chwały, a też naszego dobra, naszego zbudowania. I Panie, niech Twoje błogosławieństwo na nich spocznie. Prosimy, dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen. Czas na